Osoby z zespołem Aspergera i osoby autystyczne lubią być same. Bardzo często pracują same i lubią być same, odpoczywają, ale nie lubią i nie chcą być samotni.
Zespół Aspergera oznacza osobę wyżej funkcjonującą, u której nie ma niepełnosprawności intelektualnej. Te osoby dobrze funkcjonują, potrafią wyrażać swoje myśli, opinie, mówią, posługują się mową werbalną.
Z czym mają problemy? Emocjami?
Tak, emocjami, kompetencjami społecznymi, zawieraniem, utrzymywaniem znajomości. Gdy mówimy o autyzmie, no to mówimy już o osobach, których rozwój jest bardziej zaburzony, u których mowa często nawet nie występuje, więc tutaj posługujemy się alternatywnymi metodami komunikacji. Występuje też niepełnosprawność intelektualna, więc jakby obraz jest bardziej zaburzony.
Byłaś początkiem historii.
No możesz dobra. Zacząć, jesteś dobra.
Gadam. Ja dużo gadam, nie?
No właśnie o to chodzi, mów.
Nasze historie, moja i Ani, zaczęły się równolegle. Na początku u Ani, córki, ja podejrzewałam, że ma depresyjne zachowanie. Natomiast Ania z kolei u mojej córki widziała zachowanie typowo dla dziecka z zespołem Aspergera. I tak na dobrą sprawę Ania zaczęła córkę badać pod kątem właśnie depresji, a ja zaczęłam badać córkę pod kątem zespołu Aspergera, co się okazało, że tak naprawdę doszłyśmy do tego samego punktu wyjścia, nie? Że i tutaj córka Ani i moja mają zespół Aspergera.
Pierwsze problemy, jakie miała moja najmłodsza córka, to były problemy z jelitami, ogólnie problemy takie gastrologiczne, więc tutaj właśnie byłyśmy w szpitalu i też potem właśnie była jakby dalsza diagnostyka w tym kierunku. No i na tamten moment jakby nie mieliśmy wytłumaczenia właśnie tych jej problemów jelitowych. Skierowano nas, żeby z tym tematem udać się do poradni i sprawdzić, czy to po prostu nie są jakieś takie problemy natury psychicznej. Miał właśnie robione między innymi badanie słuchu, przetwarzania słuchowego. Też uczestniczyła wtedy w zajęciach treningu umiejętności społecznych. I właśnie w pierwszej turze, powiedzmy, uczestniczyła ona, a w następnej jeszcze uczestniczył jej brat. Tak jakoś tak mniej więcej równolegle u nas szło, bo miał takie problemy też w szkole właśnie z nauką. On przeszedł też ten trening umiejętności społecznych. No i wtedy w czasie tych zajęć panie zauważyły, że Mateusz tak się zacina. Na chwilę właśnie tak jakby się zamyślił.
Zawieszał
się. Tak, dokładnie. I no tutaj jakby były różne sugestie, natomiast przede wszystkim też panie tam zasugerowały, że też żeby się udać do neurologa, zrobić badanie EEG, żeby wykluczyć padaczkę, więc jakby oboje dzieci właśnie w tamtym czasie było zbadane EEG, mieli w porządku, więc no kolejna rzecz to właśnie było, żeby szukać jakby dalszej diagnostyki. No i wtedy to właśnie było o tyle ciekawe, że znajoma podesłała mi taki artykuł, w którym była opisana dziewczynka z zespołem Aspergera. I tak właśnie z taką sugestią, że bardzo wiele zachowań wskazuje na to, że to jest moja Karolina. Dałam do przeczytania właśnie Magdzie między innymi ten artykuł i jeszcze takiej właśnie mojej przyjaciółce. Natomiast no też właśnie stwierdziły, że no bez kilku jakby rzeczy, no to w większości tak by opisywało właśnie moją Karolinę, więc no to już był taki konkretny argument, żeby udać się z Karolą na diagnostykę do doktora Rajczyk. No i tam właśnie już otrzymaliśmy diagnozę, że to jest zespół Aspergera, czy tak jak powiedzmy już teraz, to spektrum autyzmu.
U mojej córki stwierdzono nadwrażliwość słuchową. Zaczęły się problemy w szkole, nie chciała chodzić do szkoły. Okazało się, że ma dysortografię, dysgrafię, co utrudniało jej też z językiem polskim odrabianie prawidłowo lekcji, bo miała obniżane oceny za ortografię. I ta niemoc nie pójścia do szkoły, nie? To było na zasadzie, że nie idę, nie chcę. W zasadzie to dzięki Ani trafiliśmy do jednego specjalisty, do dr Nicewicz, później do dr Rajczyk, która specjalizuję się w diagnostyce osób z zespołem Aspergera, ludzi w spektrum autyzmu. Ale zanim też trafiliśmy do dr Rajczyk, to koleżanka podsunęła pomysł, żeby zrobić badania ADOS-a, tak? Mhm. No i to w zasadzie potwierdziło całość, że moja Helena ma zespół Aspergera.
Co się u ciebie wydarzyło?
Nic takiego, poza tym, że akurat dowiedziałam się dzisiaj, że dostałam punkt akurat za zadanie z grafiki komputerowej, że będę musiała prawdopodobnie poprawiać akurat z HTML-u, no i z programowania, że będę musiała poprawiać też.
Na samym początku wybieramy gospodarza zajęć. Ostatnio gospodarzem zajęć kto był?
Jak pamiętam, to ja byłam.
Tak, była Julia. To kto dzisiaj poprowadzi naszą rundkę?
Ja mogę.
To Olu.
Kamil, co się u ciebie wydarzyło?
Wydarzyło się, no tak dopiero. Czasami nie mogę nigdzie wyjść, jest chłodno. Ogólnie nie ma nic ciekawego. Miałem pójść do dziadka, ale czasami gdzieś wyjeżdża.
Kamilu, ale powiedz jedną rzecz, która cię miła spotkała w tym tygodniu. Na pewno taka jest.
Nie mam pojęcia.
A tak coś się fajnego dzisiaj u mnie wydarzyło? Może to, że udało mi się uśmiechać małą Didzi akurat po drodze, jak są do mojego siostrzeńca, który później mnie uderzył w twarz, ale to dlatego, że mama go ubierała.
To Olu, opowiedz, co u ciebie.
U mnie się wydarzyło to, że w sobotę malowałam sobie książki o mandalach i jednocześnie też cały tydzień wczoraj czy we wtorek wieczorem pisałam wiersze, przypisywałam z książki i to, że wczoraj oglądałam mój ulubiony serial.
A i ochra, to były mandale raczej, a nie mandale.
To dziękujemy bardzo. Tak zazwyczaj wygląda rozpoczęcie naszych zajęć. To trwa troszkę dłużej ze względu na to, że nasza grupa liczy 8 osób plus dwóch prowadzących i później zaczynamy jakiś blok zajęciowy. Nasze zajęcia zmieniają się wraz z potrzebami naszych uczestników. Ostatnio naszym takim tematem była szeroko rozumiana aktywizacja. Uczymy się spędzać czas wolny, uczymy się tego na zajęciach, rozmawiamy o tym, ale też wychodzimy w różne miejsca, jak biblioteka miejska, kręgle, galeria handlowa.
Wydawałoby się, że tego typu warsztaty to proste zajęcie, ale okazuje się, że chyba nie do końca.
Dla mnie trudnością jest akurat kontakt z rówieśnikami. Patrząc na to akurat, jak ktoś zacznie akurat trochę głośniej mówić lub akurat po prostu się powtarza, to po prostu mnie trochę to denerwuje. Wiadomo, czasami to by się chciało zostać w domu akurat i odpocząć, ale lubię chodzić tutaj, więc jakoś się cyboleję.
Julia, a jakbyś miała powiedzieć o na przykład swoich sukcesach, jakie dokonania dzięki tym zajęciom, co się zmieniło w tobie lub może co zyskałaś dzięki tym zajęciom?
To zaczęłam być akurat trochę bardziej spokojna i wiem, że czasami lepiej akurat mać zęby język za zębami. Kurde, nadal się denerwuję tym wszystkim.
A Ola, co osiągnęła podczas zajęć?
To, że mam kontakt z grupą i to, że mam bardziej dwie dziewczyny, Julię i Andrzejkę, i że mam dwie dziewczyny i że mi pomagają czasami.
Oni też dzięki temu, że stanowią jakąś grupę, mogą właśnie wychodzić w różne miejsca użyteczności społecznej, że tak powiem, do kawiarni, na wystawę czy do kina, gdzie prawdopodobnie sama osoba by nie poszła, bo po prostu by się obawiała no, szeregu rzeczy, tak? Poza tym te TUS-y mają ogromną zaletę.
Czyli rozszyfrujmy.
TUS.
Trening umiejętności społecznych.
Tak, tak, dokładnie. One są niezwykle ważne, ponieważ terapeuci na tych zajęciach uczą dzieci
i młodzież,
ale też i dorosłych, pewnych procedur postępowania w określonych sytuacjach społecznych i w określonych relacjach. Począwszy od tego, że dzieci się uczą, w jaki sposób nawiązać kontakt z rówieśnikiem. I czasami robi się takie scenariusze, dokładnie co dziecko ma zrobić, jak się ma zachować, co ma powiedzieć.
To wręcz są takie odgrywanie scenek.
Tak. I to im niezwykle ułatwia. Podobnie jest ze starszymi osobami z zespołem Aspergera, które w pewnym wieku przecież mają takie same potrzeby biologiczne, psychiczne i biologiczne i fizyczne jak ich rówieśnicy, więc też mają potrzebę kontaktów z płcią przeciwną i o tym często się zupełnie zapomina i traktuje się osoby z zespołem Aspergera trochę jak osoby aseksualne. Co jest absolutnie krzywdzące. Oni mają też konkretne potrzeby. I
też się zakochują.
Też się zakochują.
Najpierw pierwsza dostała diagnozę Karolina, a tak naprawdę w krótkim czasie, tak w ciągu następnego pół roku, dwoje moich pozostałych dzieci, więc w zasadzie teraz wszyscy właśnie są w spektrum autyzmu. Ogólnie powiem, że dla mnie to jest dużo lepiej, tak? Bo teraz jak już wiem, w jaki sposób możemy pracować, w jaki sposób ja mogę im pomóc. No u nas to też się wiązało z jakimiś tam konkretnymi trudnościami szkolnymi, bo też powiedzmy czas pandemii się bardzo odbił na dzieciach. I tak jak tutaj powiedzmy się pojawiła depresja i inne problemy też takie związane z fobią społeczną u córki, więc dla każdego z nich trzeba było szukać jakiegoś innego rozwiązania. Tak czasami mówię, że teraz mam troje dzieci w trzech zupełnie różnych placówkach, ale jest to, no mówię, takie rozwiązanie, które dla każdego z nich jest dobre. Jedno dziecko w edukacji domowej, jedno, mówię, jest teraz Karolina w ośrodku szkolno-wychowawczym, no a Matilda uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej, więc no mówię, to co jest dobre jakby dla każdego i tak mi się wydaje, że to jest właśnie chyba cała sztuka, żeby podążać jakby za dzieckiem, nie?
A kiedy pojawiły się na świecie wasze dzieci, to było widać różnicę pomiędzy rówieśnikami a waszymi dziećmi?
Moja córka bardzo szybko zaczęła mówić i zaczęła mówić pełnymi zdaniami, mając już półtora roku, to już pięknie takie złożone zdania budowała. Nie raczkowała, sprężynowała, szybko też zaczęła chodzić, co później się okazało, że to wszystko było niedobrze, że tak przyspieszyła. Na pewno jak było głośno, odchodziła i bawiła się sama. Myślałyśmy, że a, bo ona nie potrzebuje towarzystwa, ona potrafi sama się zająć. Zawsze na wszystko było jakieś wytłumaczenie. A dopiero tak naprawdę przejście z klasy trzeciej do czwartej nasiliło cały problem u niej w zachowaniu, z tym nieradzeniem sobie z emocjami. Zmusiło nas do szukania przyczyny, czego to tak się dzieje, a nie inaczej. Zresztą Ania, jak mówiła, podsunęła tutaj książkę na temat dziewczyny w spektrum. Ja długo nie chciałam tej książki przeczytać. Ja około roku czasu mi to zajęło, żeby się przełamać, dopuścić do siebie myśl, że moje dziecko może mieć zespół Aspergera i być w spektrum autyzmu. Ale jedno zachowanie mojej córki, dosyć takie bardzo agresywne i bardzo trudne dla rodzica do przyjęcia, zmusiło mnie do otworzenia tej książki. I w momencie czytania zaczęły mi się otwierać oczy i stwierdziłam, że ja czytam o swoim dziecku. W tej chwili moja córka dostaje leki. Chętnie chodzi do szkoły. Z nauką nie ma w ogóle problemów, bo ona wyciąga wszystko z lekcji. Ona się nie uczy. Ma doskonałą pamięć. Natomiast no, te emocje jest 3 lata gdzieś tak do tyłu niż rówieśnicy. Ona gdzieś się zatrzymała na etapie klasy drugiej szkoły podstawowej, emocjonalnie. Ona długo też nie chciała się ze mną rozstać, ona bardzo przeżywała każde rozpoczęcie. W żłobku na przykład chodziła 3 miesiące do żłobka, przez 3 miesiące nie jadła, nie piła w tym żłobku, więc musieliśmy ją stamtąd zabrać. Potem bardzo źle zniosła adaptację w przedszkolu. Non stop było trzymanie się spódnicy, cały rok były krzyki, mamusiu, ja nie chcę. Potem w 4-latkach było już trochę lepiej, nasiliło się w 5-latkach, bo znowu jakaś tam zmiana pani była, znowu był problem, nie chciała. Później adaptacja w szkole, też nie było łatwo, też nie chciała chodzić do tej szkoły, bo bała się. Cały czas nie lubi być Helena zaskakiwana, nie lubi nowości, lubi jak wszystko jest tak schematycznie poukładane.
Ci ludzie mają całą masę niepowodzeń w kontaktach społecznych. I tak naprawdę nigdy nie wiedzą, co się zadzieje, szczególnie jeśli się znajdują w jakimś nowym środowisku. W związku z tym dochodzi do takiego wycofywania się z relacji społecznych, do takiej fobii społecznej, bo nieprawdą jest, że osoby z zespołem Aspergera nie chcą mieć przyjaciół, nie chcą mieć znajomych. Nieprawdą jest. Oni chcą i bardzo, bardzo się starają, tylko robią to nieumiejętnie i napotykają szereg trudności i szereg niepowodzeń. I te niepowodzenia są tak bolesne, że oni się po prostu wycofują. Często mówimy, że w przypadku szczególnie dzieci i młodzieży takim czynnikiem, który bardzo poprawia funkcjonowanie w zespole i na przykład w szkole czy w klasie, jest asystent. Po prostu człowiek, który taka tyczka pomocniczka dla osoby z autyzmem.
Czy w rodzinie były przypadki zespołu Aspergera?
W mojej rodzinie nie, natomiast w rodzinie męża jest siostra, która w tym kierunku nie została zdiagnozowana, natomiast ona ma fobię społeczną. A co się okazało teraz, jak już doczytaliśmy, że to jest jedna z przyczyn i też zespołu Aspergera, bo też był problem właśnie wycofania, nie chciała też chodzić do szkoły. Rodzice męża chodzili też od lekarza do lekarza, nie za bardzo mogli znaleźć, zdiagnozować tą przyczynę, ale teraz tak naprawdę jak porównujemy zachowanie naszej Heleny z zachowaniem męża siostry, to jest jednakowe. My już wiemy, że nasze dziecko jest diagnozowane, wiemy, z czym się mierzymy, natomiast no tutaj siostra męża no musiałaby podjąć sama tą decyzję, tak? Czy iść dalej, czy po prostu zostać tak, jak jest na tym etapie.
U nas w zasadzie w dalszej rodzinie były też właśnie osoby zdiagnozowane spektrum autyzmu. No tutaj powiedzmy, jak się pojawiła już pierwsza diagnoza, to w zasadzie pani doktor powiedziała nam, że skoro to jest troje dzieci, no to że powinniśmy zrobić badania genetyczne, więc gdzieś tam też jesteśmy jakby w trakcie właśnie takiej diagnostyki też. Aczkolwiek no w zasadzie już, czy to dla nas jakoś tam szczególnie coś zmieni, to w zasadzie nie. Ewentualnie może być to jakaś tam informacja dla moich dzieci, jeśli będą chciały w przyszłości zakładać rodzinę, nie?
A jak szkoła podchodzi do dzieci z zespołem Aspergera, czy w tej chwili ze spektrum autyzmu?
Moje dziecko chodzi do szkoły ogólnodostępnej. Po zdiagnozowaniu córki nauczyciele podjęli wyzwanie. Dziecko ma zajęcia i z pedagogiem. Dodatkowo też tutaj Ani syn chodzi do tej samej szkoły, co moja córka. I ma jakie zajęcia, a nie ma?
On ma jeszcze dodatkowe zajęcia terapii, integracji sensorycznej,
nie? Także tutaj wydaje mi się, że szkoła jakoś sobie daje radę, tak?
A w czym są uzdolnione wasze dzieci?
Moja córka w makijażu i języki obce. Chwyta w lot. Bajki oglądała to po francusku, jak rosyjska to po rosyjsku. Dla niej nie było w ogóle znaczenia, czy to leci w tym języku, czy w innym.
A pani?
No u nas to w zasadzie też musiałabym potwierdzić, że to samo, jeśli chodzi o przynajmniej o najstarszej córki, jeśli chodzi właśnie o umiejętności takie językowe. No generalnie języka angielskiego się nauczyła sama. Bardzo szybko wywidziałam, że ma dużo umiejętności, ale tak naprawdę okazało się, jak bardzo jest powiedzmy zaawansowana. W momencie, kiedy właśnie poszłyśmy, bo chciała jakby bardziej rozwijać swoje umiejętności, więc poszłyśmy na taką diagnostykę do szkoły językowej i tam właśnie pan stwierdził, że ona już będąc w pierwszej klasie szkoły średniej już tak naprawdę przewyższała swoimi umiejętnościami grupę maturalną, do której przez jakiś czas też właśnie tam chodziła i też generalnie miała taki akcent, że jak była ona właśnie u rodziny w Wielkiej Brytanii, no to po prostu jak się z nią rozmawiało, to tak jakby się rozmawiało właśnie z osobą, która się urodziła w Anglii, a nie gdzieś tam przyjechała skądś i ma w ogóle nie było słychać takiego akcentu, nie?
Moja Helena maluje się od 7 roku życia, a ma 11, a makijaż robi lepszy. Ja tak się nie potrafię umalować jak ona. Także ma i dobór kolorów, i pewną kreskę ma. No pięknie, makijaże robi przepiękne. Mam nadzieję, że może kiedyś będzie to jej szansa na pracę dobrą.
Ja też wychodzę z założenia, że właśnie trzeba jakby dzieciom dawać możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań. No właśnie mówię, to jest taka umiejętność jakby trochę wsłuchiwania się w to, w jakim kierunku podąża dziecko, żeby wiedzieć, jak z nimi rozmawiać, że wszystko musi być po prostu logicznie uargumentowane, bo inaczej tak naprawdę można zostać w ogóle niewysłuchany, więc...
Przenośni nie rozumieją.
Tak. Żadnych dygresji. No i na co dzień trzeba po prostu używać...
Skrótów myślowych, nie trzeba wprost powiedzieć, czego my oczekujemy, tak?
Na przykład?
Na przykład jak było coś takiego, Helena, posprzątaj wszystko z podłogi, bo były rozrzucone zabawki. Czy meble też mam podnieść?
Albo dla przykładu takiego w szkole, jak pani właśnie od angielskiego w klasie u mojego syna powiedziała, że będzie kartkówka, rozdała właśnie wszystkim dzieciom kartki z pytaniami i mówi, proszę schować wszystko, co macie na ławkach. I on tak na nią spojrzał, mówi, ale te kartki, które pani przed chwilą rozdała, to też mamy schować, nie? Z pytaniami, więc mówię, to jest takie dosłownie, że jak wszystko, no to chowamy wszystko, więc...
Nie ma półśrodka.
Czyli uczą nas precyzyjnego wysławiania się.
Tak, tak. Komunikowania wprost, żeby nie domyślały się, bo my często dorośli mówimy tak, żeby dziecko się domyślił. To nie, to tak nie jest, to trzeba zakomunikować wprost.
Ale tego się panie nauczyły już po szkoleniach, czy odkryłyście to wcześniej?
Czy ja wiem, ja to bardziej od Ani, bo przecież ja to sobie długo jeszcze pewnie nie będę radzić, więc jakiś problem mam, to ja do Ani dzwonię. I Ania mi tak tłumaczy, bo to nie przyszło tak od razu. Jedne zachowanie, drugie złość, moja frustracja, później no akceptacja. I tak z każdym dniem myślę, że jest coraz lepiej.
Człowiek się zastanawia, co ja robię nie tak, skoro moje dziecko, nie wiem, mnie nie słucha, czy nie potrafię do niego dotrzeć, albo czasami jak, nie wiem, coś mówię do mojej córki, to mam takie wrażenie, że mnie nie słucha. W momencie, kiedy człowiek się nauczył, że to są często kwestie przetwarzania słuchowego właśnie u dziecka, że czasami ten komunikat, to się tak śmiejemy, że jak do niej coś mówię, to musi przelecieć najpierw dookoła pokoju i potem wreszcie dotrze też do osoby, że tak powiem, zainteresowanej. Ale no mówię, nie mam jakby z tym takiego problemu, nie? W momencie, kiedy już wiem, kiedy rozumiem. Mi się wydaje, że chyba czasami najbardziej frustrujący jest brak wiedzy.
Trzeba stworzyć dziecku warunki, w których ono jest w stanie funkcjonować. Tylko żeby stworzyć te warunki, no to przede wszystkim trzeba dokonać prawidłowej diagnozy. I trzeba wiedzieć, że to jest dziecko autystyczne i z jakimi problemami się boryka. Jeżeli dziecko ma nadwrażliwość słuchową, to ciąganie dziecka na koncerty do filharmonii jest bez sensu, prawda? Ale to nie znaczy, że
albo
to dziecko...
w centrum miasta, gdzie jest duży hałas.
Tak, ale to nie znaczy, że to dziecko nie lubi muzyki. Tylko po prostu ona musi być trochę inaczej podana. Jeśli dziecko autystyczne ma problem w kontaktach i relacjach społecznych, to nie rzucamy takiego dziecka na głęboką, czy takiego człowieka na głęboką wodę, tylko próbujemy nawiązywać relacje w jakimś gronie ludzi i otoczeniu, które przez to dziecko jest rozpoznane. Nie tak dawno miałam przyjemność rozmawiać z kobietą, która będąc osobą z zespołem Aspergera pracowała w szpitalu, była opiekunką dla osób starszych na jakimś oddziale geriatrycznym i miała ogromne problemy nie z pacjentami, czyli stricte z zawodem, który wykonywała, tylko z personelem szpitala. I została z tej pracy zwolniona dyscyplinarnie. Po czym najęła się, że tak powiem, jako opiekunka do tychże chorych ludzi w domach. Do takiej indywidualnej pomocy. I miała bardzo dobre notowania. Była rozchwytywana. Podobnie miałam przypadek, który do tej pory pamiętam i z troską myślę o tej kobiecie, której nie byłam w stanie pomóc. Mianowicie pani, która przez wiele lat pracowała na wyższej uczelni, była bardzo dobrym specjalistą w dziedzinie nauk ścisłych, natomiast miała problemy w relacjach ze studentami, ponieważ bardzo szczegółowo i w bardzo konkretny sposób wymagała od nich konkretnych rzeczy. I studenci narzekali na nią. Nauczycielem może nie była najlepszym, ale mogła pracować na tej uczelni i można było na przykład ograniczyć zakres jej zajęć ze studentami na rzecz na przykład pracy naukowej.
W zespole naukowym.
Tak, w zespole naukowym, gdzie się na pewno by znacznie lepiej odnalazła.
A jeśli przyjmujemy presję społeczeństwa, ktoś nam próbuje wmówić na przykład, że jesteś rodzicem, no to zrób więcej, czy nie wiem, pilnuj tego swojego dziecka, bo się zachowuje w taki, a nie inny sposób, nie? Że czasami może wybuchnąć, się zachowywać za głośno, albo no nie wiem, dla przykładu mogę podać taką sytuację, że na przykład moja córka jest bardzo wrażliwa na różne zapachy i czasami jest tak, że jak, nie wiem, wsiadamy na przykład do autobusu czy w jakimś innym miejscu, na przykład jest ten zapach, który jej bardzo przeszkadza, to ona powie to na głos, nie będzie się tam jakoś, nie wiem, przejmować,
śmierdzi. Że... Śmierdzi.
Śmierdzi, tak. Tutaj jeśli chodzi o takie kwestie, no właśnie jakieś, co wypada, co nie wypada, to...
To bardzo szczere są. No
dzieci są bardzo szczere. Nie owijają w bawełnę, po prostu walą między oczy. To, co myślą, to mówią.
Człowiek dostaje diagnozę swojego dziecka. I co może z tą diagnozą zrobić?
W moim przypadku, dla mnie to było już takie zrozumienie jakby pewnych cech i zachowań moich dzieci. No jakoś nie uważałam tego za utrudnienie, bardziej jako mobilizację do tego, żeby zacząć właśnie coś działać w tym kierunku, nie? Więc wtedy jakby właśnie dużo zaczęłam czytać, też powiedzmy uczestniczyć w takich szkoleniach, żeby wiedzieć też co, jak dalej właśnie wspierać dzieci, w jakim kierunku. Czasami jest tak, że jesteśmy jakby w zasadzie, no, nie skazani, bo ja też nie uważam, że to jest, powiedzmy, jakiś, nie wiem, mój straszna udręka. No są lepsze i gorsze dni, tak? Tak jak w sumie każdy ma jakieś swoje cechy i to nie trzeba być osobą w spektrum, żeby mieć jakieś swoje trudności, problemy czy dziwne zachowania. Natomiast jest to o tyle łatwiejsze, że mając wiedzę na ten temat, to łatwiej jest jakby wesprzeć w odpowiedni sposób dziecko w danym momencie, żeby na przykład nie miało na przykład przeciążeń sensorycznych, tak? Ja już wtedy wiem, dlaczego moje dziecko reaguje, powiedzmy, na hałas, reaguje na przykład na zbyt mocne zapachy i kiedy i w jaki sposób to przeszkadza. W zasadzie no to jest trochę tak, że my jesteśmy z dziećmi cały czas. Możemy pójść na terapię, nie wiem, na różne zajęcia w ciągu tygodnia. Wiadomo, dziecko uzyska od różnych osób, psychologów, od terapeutów wsparcie. Natomiast tak naprawdę to my jesteśmy z nimi w domu, więc no my musimy być też posiadać jakby odpowiednie umiejętności, czy bardziej też wiedzę. No i tutaj w zasadzie dochodzimy w końcu do takiego punktu, że trzeba tak naprawdę też zadbać o siebie samego, żeby mieć jakby odpowiednie zasoby, żeby też potem móc wspierać swoje dziecko, nie?
Ciągle jest tak, że te osoby żyją w takim ciągłym stresie. Bardzo dużo rzeczy je frustruje, ponieważ one po prostu tego świata wokół siebie po pierwsze nie do końca rozumieją, nie rozumieją relacji społecznych, nie rozumieją sytuacji społecznych, nie zawsze wiedzą, czego tak naprawdę się od nich oczekuje. Poza tym na to wszystko nakładają się problemy, jeśli chodzi o nadwrażliwość na przykład słuchową, czy też wszelkie nadwrażliwości sensoryczne, wzrokowe, czuciowe, węchowe. I to dziecko jakby jest ciągle narażone na całą masę tych dodatkowych, obocznych, że tak powiem, problemów, z którymi dziecko neurotypowe w ogóle problemów nie ma.
Gdzie tak naprawdę wsparcie uzyskuje rodzic z dzieckiem Aspergera? Czy właśnie musi szukać tej wiedzy w internecie? Czy są jakieś grupy wsparcia, gdzie z tym dzieckiem i ze sobą można znaleźć miejsce?
Mi się wydaje, że chyba najlepszym wsparciem jest taka właśnie grupa. Grupa rodziców, dlatego że no, terapeuta może, czy psycholog może się podzielić z nami swoją jakąś tam wiedzą. Możemy pójść do konkretnej placówki i mogą nam przedstawić ofertę swoich działań jakichś terapeutycznych czy innych wspierających. Natomiast tak naprawdę no, grupa wsparcia daje to, że możemy się podzielić jakby wspólnymi doświadczeniami. Wiedzą też i na przykład każdy się podzieli, że nie wiem, korzystał z takiej terapii albo z innej i powiedzmy takie, a nie inne rzeczy pomogły jego dziecku. Co też może być jakąś taką wskazówką na przykład dla innych rodziców. Natomiast no, też uważam, że jakby ważne jest to, że też na początku jakby rodzic musi przejść taki proces, tak jak często właśnie tak jak rozmawiamy, pogodzenia się z tym, że to jest troszeczkę taka, można powiedzieć, żałoba po takim dziecku, którego się nigdy nie będzie miało. Natomiast, no mówię, mi jakoś było łatwiej może przyjąć ten fakt, ja też tak jak rozmawiałam z moimi dziećmi, że u mnie nie ma tak, że jedno dziecko jest w spektrum, a drugie nie, tylko cała trójka, więc to jest też taka akceptacja jakby naszych zachowań swoich nawzajem. Poza tym to też pozwoliło nam jakby się jeszcze bardziej otwierać na siebie. Nie musimy, powiedzmy, się dostosowywać do ogólnie przyjętych norm społecznych, tylko po prostu żyjemy w taki sposób, jaki jest dobry też w jakimś stopniu dla nas samych. No i to jest też chyba to, że właśnie dochodzimy w końcu do takiego punktu, że się zastanawiamy, czym jest tak naprawdę norma społeczna, a co nią nie jest, nie? Więc gdzieś no nie mieścimy się w jakichś tam, powiedzmy, ramach. Też właśnie im tłumaczę, że to nie jest ważne, że ty się, nie wiem, nie pasujesz tam do jakiegoś ogółu, nie? Tylko po prostu masz, jesteś wartościowy w tym, jaki jesteś i też uważam, że właśnie to, co powiedzmy, jakoś swoje zadanie, powiedzmy, jeśli chodzi o takie wsparcie dzieci, to jest samoświadomość, żeby one wiedziały, czego potrzebują, w jakich sytuacjach muszą uważać, na przykład, żeby wiedziały, co na przykład może wywołać u nich jakiś taki stres albo niezbyt komfortowe otoczenie i w ten sposób, no właśnie, że one są świadome swoich takich problemów sensorycznych, właśnie swojej nadwrażliwości i innych rzeczy, to po prostu widać, że to im pomaga też w takim codziennym funkcjonowaniu.
Czyli ważne, aby nie naznaczać dziecka?
Myślę, że tak. Natomiast tutaj jak mówiła, że u niej to jakoś łatwo przyszło pogodzenie się, ja do tej pory nie jestem pogodzona z tym, ja cały czas ze sobą walczę i z każdym dniem sobie pomału uświadamiam, z czym się tak naprawdę mierzymy. Dużo rzeczy, dużo zachowań jest dla mnie niezrozumiałych, nie do przyjęcia, gdzie wydaje się, że te pewne czynności podstawowe, jak czy umycie się, ubranie się, że to jest taka prosta sprawa, a to tak naprawdę czasami wychodzi na to, że nie, że takie podstawowe czynności są dla osób w spektrum trudne.
A w czym to się przejawia?
Nie ma potrzeby na przykład zmiany ciuchów, albo nie ma potrzeby iść się umyć, bo nie ma.
Albo w drugą stronę.
Albo w drugą stronę, albo znowu aż zanadto, nie? I ja się z tymi rzeczami pewnymi nie godzę i ja cały czas ze sobą po prostu walczę. Mam coraz więcej cierpliwości, ale to jest dużo jeszcze między nami pracy, żeby zrozumieć i zaakceptować zachowania. Ja w ogóle choruję na depresję, więc tutaj też jest ciężko, że ja się nie godzę, bo sama ze sobą się nie godzę, to jeszcze tutaj się nie godzę z tym, że moje dziecko jest po prostu w spektrum, nie?